Rozdział trzeci. Zło jest wszędzie, więc nie pytaj mnie, gdzie trzymam dziewiątkę. Odkąd mamy forsę, ciągle próbuje się dobić do mnie. Białas featuring Bedoes. Zło jest wszędzie. Siedzieliśmy w BMW M5 Gabriela, furze niedawno kupionej od jakiegoś kolesia z Wrocławia zajmującego się autodetailingiem. Uprawiał mieszane sporty walki i podobno należał do klubu gość z Wrocka, z którymi mieliśmy całkiem przyjacielskie układy. Klub nosił nazwę Pantarei, co było hasłem w stylu Sezamie otwórz się, a potem spierdalaj. Żeby tam wejść, trzeba było mieć przyjaciół, zwłaszcza takich, którzy mogą cię poddusić i położyć na macie. Teraz zasuwaliśmy przez miasto, dudniła muza, a mnie przypomniały się stare czasy, kiedy jeździliśmy robić porządek. Nie musiałeś jechać, wiesz o tym. Zerknąłem na Gabriela, który z nonszalancją prowadził. Zająłbym się tematem. Wiem, nie dlatego to robię, odparł spokojnie. Zawsze podczas akcji najpierw był spokojny, a potem lała się krew. Chciałeś się rozerwać? Parsknąłem. Jeszcze się nie hajtnąłeś, a już uciekasz na nadgodziny? Uważaj, diabeł, powiedział gładkim głosem, ale w aucie od razu zrobiło się jakby chłodniej. Cały czas, ale spoko, anioł, przecież wiem, że wariujesz za swoją małą kalinką, więc czemu tu jesteśmy? Muszę im pokazać, że na mój teren się nie wchodzi. Nie chcę powtórki z jebanym pożarem. To, że role się odwróciły i teraz ja rządzę miastem, ma być dla tych wszystkich ambitnych chujków jak pierdolony dekalog. Mój dekalog. Punkt pierwszy. Nie będziesz miał innych bossów przed Gabrielem Krajsem. Punkt drugi. Patrz punkt pierwszy. A jeśli się nie podoba, zapraszamy wypierdalać. Morasko pojemne. Kumam, pokiwałem głową. Spoko, anioł, szczerze mówiąc, trochę się za tobą stęskniłem. Tylko nie płacz, zerknął na mnie. Widziałem, że zadrżał mu kącik ust. Lepiej sam przyznaj, że smutno ci było beze mnie. Oparłem się o drzwi i patrzyłem na przyjaciela. Co wiemy o Magnolii? Uciął i przeszedł do meritum. I bardzo dobrze, chociaż lubiłem go wkurwiać. Wcześniej, gdy nie było Kaliny, chciałem go w ten sposób po prostu rozruszać, a teraz wiedziałem, że trochę inaczej patrzy na świat i ma całkiem niezłe poczucie humoru. W tej chwili mieliśmy jednak inne problemy na głowie. Knajpa z dyskoteką, na górze lokal ze striptizem i pokoje na godziny, zacząłem wymieniać. Oficjalnie służące do prywatnych tańców, na kutasach. W każdym razie 3 miesiące temu ktoś to kupił, jeszcze nie zweryfikowałem kto. Popracuj nad tym, dojeżdżaliśmy na Nowowiejskiego, gdzie mieścił się klub, który zaczynał być naszym nowym wrzodem na dupie. Serio, życie miasta to jakaś cholerna korporacja. Ciągle ktoś kogoś chce podpierdolić. Młode wilki rozmnażają się jak pieprzone króliki. Gabriel zaparkował i wysiedliśmy. Zerknął na pobliski plac Cyryla i uniósł brew. Jakieś wspomnienia? Zaśmiałem się cicho. Ja może nie, ale mój stary i Marcelek bez jąderek na pewno. Nieraz zapewne brał stąd kurwy w latach 80. Ciągle cię trzymają? Stare czasy? Przyjrzałem się szefowi. Wiesz, jak jest. Każdy ma swoje słodkie wspomnienia z wczesnej młodości. Tak, wiem. Chyba coś się zmieniło w moim głosie, bo mój przyjaciel spoważniał i dostrzegłem w jego oczach coś na kształt zrozumienia. On wiedział i rozumiał. Chyba nawet więcej niż ja. Dobra, to co? Wchodzimy grzecznie, czy w stylu Chucka Norrisa? Klasnąłem w dłonie i spojrzałem na kumpla. Wolałem robić z siebie idiotę, niż pokazać to, co się działo głęboko i gniotło mnie każdego jebanego dnia. Grzecznie, dzisiaj grzecznie. Nie będziemy fajnie wyglądać na ślubie z pizdami pod okiem. Kalina by mi tego nie darowała, a nawet nie wiesz, jak muszę się namęczyć, żeby ją przeprosić. No, chociaż... Nagle na jego twarzy spłynął jakiś błogi wyraz. O kurwa, weź oszczędź mi tego! Uniosłem ręce. Gabriel się zaśmiał. Dobra, do roboty, diabeł. Sprawdźmy, co to za skruszałe chuje robią nam koło pióra. Skruszałe? Teraz ja uniosłem brew. Niebawem. Odparł ponuro i weszliśmy do Magnolii. W środku było pustawo, bo wieczór jeszcze nie nadszedł, ale o to właśnie chodziło. Nie potrzebowaliśmy widowni. Lokal mieścił się w poniemieckiej kamienicy, do której wchodziło się przez nieco odrapane, ozdobione drzwi. Gdy tylko przestąpiliśmy próg tego uroczego przybytku, podszedł do nas ochroniarz. Spojrzał i zbladł. Minęliśmy go bez słowa i weszliśmy do pubu. Przy stolikach siedzieli nieliczni klienci, a stojący za barem młody chłopak wycierał kieliszki i ustawiał butelki, szykując się na wieczór. Co podać? Spojrzał na nas nieco przestraszony. Czemu? Przecież wyglądaliśmy całkiem przyjaźnie. Szefa tej Meliny raz, powiedziałem spokojnie. Barman zerknął na ochroniarzy, a po chwili podszedł do nas wysoki, szczupły facet z elegancko ułożonymi i przystrzyżonymi włosami. Jestem menadżerem klubu, w czym mogę pomóc? Powiedział, patrząc na nas uważnie. Nie to zamawialiśmy, odparłem. Gabriel siedział na wysokim stołku i bawił się telefonem, ale wzrokiem skanował otoczenie. Barman przezornie wyszedł na zaplecze, a pan menadżer wyraźnie zaczął się pocić. Szefa chcemy. Teraz, dodałem zimnym tonem. Ale szef jest... Posłuchaj, Filip, czas to pieniądz. I właśnie straciłem przez ciebie jakieś 10 tysięcy. Nie jestem Filip, tylko Antoni, wyjąkał tamten. Zajebiście, rzuciłem z uśmiechem. 15 tysięcy. Powiedz szefowi, że pan Aniu chce porozmawiać, powiedziałem już poważnie. Jeśli zaraz tu nie zejdzie, my pójdziemy do niego i wyrwiemy mu jaja, kumasz? To będzie trudne, a właściwie niemożliwe, odparł spokojnie. Pokręciłem głową i spojrzałem na Gabriela. Uważnie przypatrywał się menadżerowi. Słyszysz go? On chyba chce, żebym mu pokazał wnętrze jego dupy. Powiedziałem nieco rozbawiony, ale i nieco wkurzony. Chill, diabeł. Gabriel spojrzał na Antoniego. Zawołaj właściciela. Teraz. Jego cichy głos zbiegł się z momentem, gdy do pubu weszła wysoka, szczupła blondyna z dużymi cyckami i napompowanymi ustami. Ubrana w obcisłe dżinsy, złotą bluzkę z dużym dekoltem i złote szpilki, miała około 1,80 m wzrostu. Była zrobiona jak te lale chłopców z miasta, ale jednocześnie miała klasę. Nie gustowałem w takich pannach, ale faceci z mojego świata nader często otaczali się podobnymi. Czym mogę służyć? Zapytała. Uśmiechnąłem się uprzejmie. Czekamy na szefa tej placówki. Dziękujemy za umilenie czasu pani widokiem, ale naprawdę tracimy już cierpliwość. Blondyna nieznacznie kiwnęła głową, a Antoni ulotnił się w tej samej sekundzie. Podeszła do nas, popatrzyła mi w oczy, potem otaksowała Gabriela i się uśmiechnęła. Panowie Anioł i Diabeł? Zapraszam do mojego gabinetu, Agata Kamińska, jestem szefową Magnolii. Odwróciła się i kręcąc zgrabnym tyłkiem, podążyła w stronę schodów prowadzących na górę. Nawet się nie odwróciła, aby na nas spojrzeć i sprawdzić, czy idziemy za nią. Uniosłem brew i popatrzyłem na anioła. Ten zeskoczył ze stołka i pokręcił głową. Pochylił się do mnie i szepnął: rzeczywiście kiepsko by ci poszło z jej jajami. Nie odpowiedziałem, tylko podążyłem za szefem. Zostaliśmy wprowadzeni do małego gabinetu. Blondynka usiadła za biurkiem i wskazała dwa krzesła po drugiej stronie. Jakbyśmy przyszli do urzędu skarbowego, aby wyjaśnić nieścisłości w zeznaniu podatkowym.
Co sprowadza górę w moje skromne progi?
Odpaliła cienki papieros i wydmuchała dym. Skrzywiłem się. Nienawidziłem fajek. Złapaliśmy kilku samotnych wędrowców, którzy zapuścili się nie na swój teren, zacząłem. Anioł siedział obok i tylko wgapiał się zimnymi gałami w tę całą Agatę, która w sumie wzięła się kurwa nie wiadomo skąd. Nie wierzyłem w przypadki. Ponieważ takie wędrówki są niebezpieczne, biedacy źle skończyli, ale dostaliśmy od nich ciekawe info, że towar, który mieli przy sobie, kupili w tym pięknym klubiku.
Nasz klub jest otwarty na potrzeby klientów. Mamy tutaj wszystko, czego sobie życzą.
Blondynka zgasiła niedopalonego papierosa, wyjęła z torebki błyszczyk i poprawiła makijaż.
W dzisiejszych czasach trzeba próbować wszystkiego, aby się utrzymać.
Podziwiam waszą biznesową synergię, ale jest coś takiego jak rejonizacja, jak w przychodni, odpowiedziałem uprzejmym tonem.
Lampa ma inne zdanie na ten temat.
W końcu okazała trochę emocji. A co on ma do tego? Zmarszczyłem czoło. Zerknąłem na Gabriela, siedział niewzruszony, ale doskonale go znałem i wiedziałem, że jest na maksa wkurwiony.
Lampa jest moim chłopakiem. Kupił mi ten klub w rocznicy naszej znajomości.
Ponownie uśmiechnęła się szeroko.
On stawia na rozwój, a wam chyba ostatnio klub spłonął. Poza tym mamy swoich dostawców z Ukrainy.
Zerknąłem na anioła, jego szczęka pulsowała. Wiedziałem, co może zaraz nastąpić. Pochyliłem się do blondy i warknąłem. Posłuchaj mnie, panno Agato, bo mam ważny komunikat. Ukry są od nas, towar jest od nas, teren jest nasz. Trzy świętości, które powinniście sobie powiesić gdzieś na widoku. No, chyba że nastawiacie się na wieczną rekrutację, bo ludzie będą wam znikać. Gabriel wstał, a blondynka drgnęła. Spojrzał na nią i powiedział cicho. Dzięki za info. Z lampą sam pogadam. Przekaż to swojemu chłopakowi. Dostrzegłem strach w jej oczach i dobrze. Miałem ochotę rozjebać ten jej śliczny gabinecik, ale musiałem się zachowywać. Gabriel kiwnął do mnie i wyszliśmy, nie zatrzymywani przez nikogo. Kiedy wsiedliśmy do samochodu, zapytał, jak do tego doszło. Nie wiem, ale gówno zawsze wypływa niespodziewanie. Musimy mieć oko na ten klub. Rozejrzałem się dookoła. Naprzeciwko Magnolii stała stara kamienica, a na ostatnim piętrze właśnie wymieniano okna. To się nada, wskazałem. I co, wjedziesz z buta do właściciela i powiesz, żeby był naszym okiem i pilnował lokalu naprzeciwko? Uśmiechnąłem się szeroko i wyjąłem komórkę. Gdy wybrałem numer i czekałem na połączenie, oznajmiłem, wciąż się szczerząc. Nie, kupię to mieszkanie. Pojeb, mruknął Gabriel, odpalił silnik i ruszył, ale widziałem, że też się śmiał. Kiedy w telefonie odezwał się znajomy głos, powiedziałem suchym tonem. Siema, Adasiu, chcę kupić mieszkanie na Nowowiejskiego. Wyjaśniłem, o który numer bramy chodzi. Ty wiesz wszystko, sprawdź, czy tam na górze jest coś do wyrwania z rynku, bo nadal obsługujesz ten teren, prawda? No teraz obsługuję każdy teren. Adam Krotoszyński był właścicielem największego biura nieruchomości w Poznaniu i specjalizował się w poniemieckich kamienicach i apartamentach. Poza tym robił też w kokainie i był jednym z naszych wiernych klientów. Już lukam. Aha, właśnie kończą remont, ale ten apartament jest już zarezerwowany. No jasne, dla mnie. Uśmiechnąłem się. Nie, kupuje go biznesmen spod Kobylnicy, wpłacił już zaliczkę. To mu ją oddaj, ten kwadrat jest mój. Jutro wprowadzam tam chłopaków. Diabeł, Adam był zaniepokojony. Wiesz, że tak nie mogę, moja reputa... Twoja reputacja... Ucierpi znacznie bardziej, gdy wrzucę do sieci foty z machiny, na których widać, jak wciągasz koks, a jedna z panienek obciąga ci pod stołem. No, a poza tym zawsze mogę się przejechać do Kobylnicy, przekonać pana biznesmena, że absolutnie nie jest to kwadrat dla niego i pozdrowić go od ciebie. Co wolisz, Adaśku? Dobra, daj mi 3 godziny. Brzmiał, jakby właśnie umierał. No, roześmiałem się serdecznie. Stary dobry Adaś! Czekam na info. Szykuj umowę i klucze, a ja przywiozę ci coś specjalnego. Narka! Kiedy się rozłączyłem, spojrzałem na anioła i powiedziałem, no załatwione, będziemy mieć oko na ten burdel. Gabriel pokręcił głową i się uśmiechnął. Jesteś zepsutym do szpiku kości szantażystą. Cały ja, aniołku, cały ja! Kilka dni zeszło mi na całkiem przyjemnej rutynie. Dawała poczucie bezpieczeństwa, choćby pozornego. Dzisiaj skończyłam pierwszą zmianę i przekazałam Sandrze kasę. Szef siedział na zapleczu, a ona poszła do niego na chwilę i wyszła z potarganymi włosami. Naprawdę nie chciało mi się już poruszać tego tematu, ale czułam, że to nie może się dobrze skończyć. Koszycki miał żonę, 2 córki i był o jakieś 15 lat starszy od Sandry. Czekałam na moment, kiedy pani Koszycka wparuje do naszej cukierni i wywali moją koleżankę na zbity pysk. Ale wiedziałam też, że Sandra sama musi dojść do pewnych wniosków. Poza tym ta naiwna dziewczyna zakochała się w Jarku. Byłam tego pewna. Wszystko masz spisane. O 16:00 przyjdą z tej firmy, co ostatnio po zamówione ciasta. Spojrzałam na koleżankę. Okej, dzięki. Odbierzesz Marka? Jasne. Ugotowałam jego ulubioną zupę pomidorówkę. Sama też zjedz Ewcia. Sandra się uśmiechnęła. Dobrze, dzięki. Miłej pracy. Zerknęłam do otwartego pokoju Koszyckiego. Cześć, szefie! Krzyknęłam. Cześć, Ewa! Pomachał do mnie. Fakt, był nawet przystojny, ale miał żonę i wykorzystywał zależność służbową. Taki ktoś był dla mnie spalony. Sandra zgłosiła mnie w przedszkolu Marka jako osobę, która może go odbierać, więc już po chwili ruszyliśmy razem do mieszkania. Po drodze zrobiłam szybkie zakupy, same podstawowe produkty plus jajko niespodzianka dla małego. Kiedy wchodziliśmy na 3. piętro kamienicy, z góry dotarł do mnie jakiś hałas. Grała muzyka i chyba ktoś się wprowadzał. Słyszałam śmiechy i przekleństwa. Przewróciłam oczami. Miałam nadzieję, że nie zamieszkają tam jacyś imprezowicze. W domu chciałam odpoczywać i móc się wysypiać. Byłam typem skowronka. O 21:00 zamykały mi się oczy, za to wstawałam około 6:00, maksymalnie 7:00 i albo leciałam do pracy, albo na zajęcia. Mogę bajki? Spytał Marek, kiedy tylko weszliśmy do mieszkania. Z góry dudnił rap i trząsł nam się sufit. Chyba wnosili jakieś meble albo rzucali wersalką. Umyj rączki, odgrzeję ci zupę. Szybko zjemy i puścimy psi patrol. Może być? Tak! Mały klasnął w dłoni. I jajko niespodzianka. Oczywiście, uśmiechnęłam się. Obowiązkowo, może będzie kolejny samochodzik do kolekcji? Mam już 6, pochwalił się. Zjedliśmy zupę, bawiąc się w wyścig, bo z apetytem Marka różnie bywało. Czasami wymyślałam więc jakieś zabawy, aby zmotywować go do jedzenia. Gdy skończył, rozpakował jajko niespodziankę, a ja pomogłam mu złożyć zabawkę, którą rzeczywiście był samochodzik.
Patrz, ciociu, mam!
Ustawił autko wraz z 6 pozostałymi. Kiedy włączyłam bajkę, usiadł na kanapie i ją oglądał, a ja w tym czasie wzięłam się za małe sprzątanie w kuchni. Kiedy nadszedł wieczór, zrobiłam Markowi kąpiel, kolację i położyłam go do łóżka.
Co czytamy?
Spytałam z uśmiechem.
O dinozaurach.
Znasz ją na pamięć.
Ale chcę.
Złożył rączki i roześmiał się dźwięcznym głosikiem. Okej, niech ci będzie. Przeczytałam kilka stron, a Marek powoli zasypiał. Otuliłam go kołdrą, zostawiłam włączoną małą lampkę w kształcie misia i poszłam do salonu. Była 21:00. Sandra powinna niedługo wrócić. Sięgnęłam po czerwone wino, chciałam sobie nalać lampkę, gdy nagle z góry doszedł mnie łomot i rytmiczne dudnienie. Muzyka grała tak głośno, że w naszym mieszkaniu zadrżały szklanki stojące na małej suszarce koło zlewozmywaka. No chyba nie, burknęłam i zajrzałam do Marka. Oczywiście się przebudził i przecierał zaspane oczka.
Co to, samolot?
Wyszeptał. Tak, śpi. Ziewnął, odwrócił się na bok i zamknął oczka. Postałam jeszcze chwilę, aby sprawdzić, czy się nie przebudzi. Na szczęście spał. Po całym dniu wrażeń był zmęczony. Ja także, ale nie było mowy, żebym zasnęła w takim hałasie. Postanowiłam pójść na górę i poprosić nowych sąsiadów o ściszenie muzyki. Zamknęłam drzwi, przekręciłam zamek i wspięłam się po schodach na 4. Znajdował się tu tylko jeden, bardzo duży apartament, który niedawno był remontowany. Dzielnie zniosłyśmy remont, każdy miał do tego prawo, ale ta dyskoteka to trochę nie fair. Mogli chociaż poinformować sąsiadów, że robią parapetówkę czy coś w tym stylu. Kiedy podeszłam do antywłamaniowych drzwi, muzyka jeszcze się nasiliła. Ze środka dochodziły krzyki kobiet, piski, śmiech i dudniący rap. Zadzwoniłam i czekałam. Zaczęłam walić pięścią, bo hałas chyba był zbyt wielki, aby ktoś mnie usłyszał. Nagle otworzyły się drzwi, a ja zamarłam z pięścią w powietrzu. Przede mną stał 2-metrowy facet ogolony na zero. Na szyi i twarzy miał tatuaże, obcisła koszulka opinała wielkie bicepsy. Uśmiechnął się i ryknął basem. Następna pani, zamawiał któryś ostrą brunetę.
Halo, proszę pana!
Wrzasnęłam, a wielkolud skupił na mnie wzrok. Jestem sąsiadką z dołu, czy możecie ściszyć muzykę? Ktoś zamrugał, jakby nie rozumiał, co do niego mówię.
Muzyka gra! Tłumaczyłam cierpliwie. Proszę ściszyć, dziecko nie może spać.
A co mnie to? Imprezkę mamy, lalka.
Wielkolud odzyskał zdolność mówienia.
Macie 0,5 godziny. O 22:00 zaczyna się cisza nocna, a ja wzywam policję. Ostrzegłam.
Co kurwa?
Darł się tamten.
Co się dzieje?
Kolejny troglodyta pojawił się w zasięgu wzroku.
Co za dupa?
Zwrócił się do kolegi.
Proszę ściszyć muzykę. Sufit mi się trzęsie.
Spojrzałam na tego drugiego. Wyglądał na nieco bardziej roztropnego.
Spoko, wyluzuj. Oblewamy nowy kwadrat, lalka.
Sam jesteś lalka. Wypaliłam. Tutaj ludzie pracują, mają dzieci. Ogarnijcie się.
Nie miałam cierpliwości do takich ignorantów. Poza tym byłam cholernie zmęczona.
Kurwa, psami nas straszy,
warknął pierwszy. Gapił się na mnie ze złością. Poczułam strach, w końcu nie wyglądali na studentów, którym melanż wymknął się spod kontroli. Cofnęłam się i spojrzałam na tego drugiego. Bardzo proszę o ściszenie. Na dole śpi mały chłopiec, a ja rano wstaję do pracy. Odezwałam się łagodniejszym tonem. Nie chciałam skończyć z siną wargą, a nie wiadomo, co takim facetom może strzelić do głowy.
Dobra, sąsiadeczko, luzik ściszymy.
Uśmiechnął się i mrugnął do mnie. Wielkolud spojrzał na niego zdziwiony i powiedział:
co jest gajor, ta kur...
Dalej nie usłyszałam, bo rzeczony gajor zatrzasnął drzwi. Pokręciłam głową i zeszłam na dół. Muzyka grała jeszcze 0,5 godziny, ale po 22:00 została ściszona. Za to dobiegały mnie krzyki i piski. Wykąpałam się, napiłam wina, ale i tak nie mogłam zasnąć. Otworzyłam okno i gapiłam na ulicę oraz na klub nocny, naprzeciwko naszego mieszkania. Widziałam ludzi gromadzących się przed Magnolią, wchodzących, wychodzących. Nagle podjechało jakieś auto, w środku grała głośno muzyka i zobaczyłam wysiadającego rudego faceta. Drgnęłam. To był ten sam koleś, który ostatnio przyszedł z Danielem do karmelkowni. Rudy wysiadł, stanął pod moją bramą i spojrzał w górę. Schowałam się i zacisnęłam usta. Co jest? Czy diabeł już całkiem oszalał? Każe mnie śledzić tym swoim przydupasom? O co mu chodzi do diabła? O tak, adekwatnie, cholera. Miałam ochotę napisać mu wiadomość, żeby zabrał swoich koleżków spod mojego domu, ale odpuściłam. I tak zbyt często pojawiał się przy mnie, a jeszcze częściej zajmował moje myśli, które zdawały się swobodnie płynąć i nie zważać na to, że wcale nie chcę rozmyślać o tym facecie. Dzisiaj znowu mieliśmy ten jebany kurs tańca. Z jednej strony nie lubiłem tańczyć, z drugiej kochałem tańczyć z nią. Wkurwiałem się na siebie, że to kocham, że ją... Kurwa! Warknąłem, a wchodząca na salę Kalina spojrzała na mnie ostro. Panuj nad językiem, diabeł! Nie jesteś w tej swojej dziupli!
Kalinko, nie mam dziupli, tylko elegancki apartament!
Roześmiałem się. Miałem nadzieję, że wciąż jest elegancki, bo Gajor doniósł, że wczoraj zrobili tam ostry melanż z kurwami, koksem i innymi rozrywkami młodego pokolenia. W dodatku przyjebała się jakaś sąsiadka, podobno niezła dupa, która przyszła z pretensjami, że jej kaszojat nie może spać. Musiałem tam dzisiaj wpaść i ich wszystkich ustawić. Mamy być okiem, a nie jebaną melanżerią, na którą jakaś upierdliwa laska zawoła psy.
Mhm, słyszałam. Ciekawe, kiedy będzie trzeba tam robić remont.
Kalina wkładała szpilki.
A gdzie twój przyszły mąż?
Spytałem. Zaraz tu będzie, Ewa też jedzie. Spięła włosy. Na sam dźwięk tego imienia poczułem, jak moje głupie serce przyspieszyło. A ty co tutaj robisz tak wcześnie? Chciałeś poćwiczyć w samotności? Złożyła dłonie nad głową, stanęła na palcach i zrobiła coś na kształt piruetu.
Nie wziąłem rajtuzów, więc nie dzisiaj.
Przecież nie mogłem jej powiedzieć, że znowu spałem niecałe 3 godziny. Miałem cholerny koszmar, w którym moja siostra leżała zakrwawiona na posadzce, a nad nią wisiałem ja i musiałem... Kurwa! Co za pojebany sen! Obudziłem się cały mokry, ze sterczącym kutasem. Ja pierdolę! Zerwałem się. Pobiegłem do łazienki i rzygałem jak kot. Potem wciągnąłem kreskę i już nie spałem. Rano poszedłem biegać. Zrobiłem 15 kilometrów, wypiłem espresso i ruszyłem do tej jebanej szkoły tańca. Pojawiła się instruktorka. Coś uzgadniała z Kaliną, a do mnie dotarł niski głos mojego kumpla, który z kimś rozmawiał. Po chwili Gabriel wszedł na salę, przytrzymał drzwi, w których pojawiła się Ewka. Kiedy tylko ją ujrzałem, poczułem dziwny spokój. Tak jakby sam jej widok w jakiś chory sposób koił moje nerwy. Co było cholernym paradoksem, bo przy niej czułem się jednocześnie tak, jakbym był chodzącym polem minowym, a mój kutas trzymał zawleczkę.
Mała, już jesteś?
Chłopcy byli grzeczni? Gabriel podszedł szybkim krokiem do Kaliny, przytulił ją i pocałował, jakby nie widzieli się pół roku. Zawsze są, pomachała do Ewki. Ta z uśmiechem pokręciła głową i od razu spoważniała, kiedy jej wzrok zatrzymał się na mnie.
Dzień dobry, Ewuniu.
Ukłoniłem się. Cześć, Daniel.
Czemu jesteś zachmurzona? Taki piękny dzień, potańczymy sobie.
Byłem z siebie zadowolony. Gabriel z Kaliną poszli za instruktorką, która zaczęła ćwiczyć z nimi pierwszy taniec. Nam kazała trenować nasz układ w drugiej sali. Ukłoniłem się i przyciągnąłem Ewę do siebie. Czułem jej smukłe ciało blisko mojego, jej drobna dłoń zginęła w mojej, a pachnące truskawkami włosy muskały mój nos. Pragnąłem zanurzyć twarz w jej gęstych, ciemnych włosach i zaciągnąć się jej zapachem, jak najlepszym dragiem. Pochyliłem się i powąchałem ją. Kurwa, jak ona pachniała. Marzyłem o tym, by ją polizać, poczuć na języku smak jej skóry. Odsunąłem się, bo nie chciałem, aby się zorientowała, że jestem twardy, jak napalony gówniarz. Ale chyba poczuła, że coś jest nie tak, bo gwałtownie uniosła głowę i spojrzała na mnie. Co robisz? Spytała z pretensją.
Tańczę.
Wąchasz mnie? Zmrużyła oczy z niedowierzaniem. Nie, potrząsnąłem głową. Myłam się, wiesz? Śmiesznie zmarszczyła ten swój śliczny nosek.
A mogę sprawdzić?
Idiota.
Ciągle mnie wyzywasz, naprawdę jesteś niemiła, Ewuniu.
Złapałem ją w pół i przechyliłem. Jej związane w koński ogon włosy niemal dotykały ziemi. Trzymała się mnie kurczowo, a ja uśmiechnąłem się i lekko przechyliłem głowę. Byłem kilka centymetrów od jej wygiętej szyi.
Nie bój się, nigdy cię nie puszczę,
szepnąłem. Gwałtownie się wyprostowała, a gdy ją podniosłem, odsunęła się i spojrzała na mnie wkurzona. Czy możesz przestać mnie prześladować? Powiedz tym swoim koleżkom, żeby przestali za mną łazić.
Co?
Patrzyłem na nią osłupiały.
Jeszcze nie posunąłem się do tego, żeby kazać ją śledzić, ale nie ukrywam, że o tym myślałem. Teraz jednak nie miałem pojęcia, o czym ona mówi.
Widziałam wczoraj tego rudego pajaca, z którym ostatnio byłeś u mnie w pracy. kręcił się koło mojego domu. Nie musi mnie pilnować. A poza tym, czym ty się właściwie zajmujesz, Daniel? Spytała, patrząc mi prosto w oczy. Wzruszyłem ramionami, nastawiłem nasz kawałek od nowa i ukłoniłem się, robiąc ramę i zapraszając stojącą przede mną dziewczynę do tańca.
Eksport, import, takie tam.
Wymigałem się. Ewa się przysunęła i podała mi dłoń. Objąłem ją i zaczęliśmy tańczyć. Już nie rozmawialiśmy. Ona rzucała mi ponure spojrzenia, a ja jej gorące. Kiedy myślała, że nie widzę, wpatrywała się we mnie, a jej źrenice się rozszerzały. Tańczyliśmy, graliśmy niczym idealnie dobrani aktorzy. Udawaliśmy, oboje. Byliśmy w tym doskonali. Trzymałem ją mocno i pewnie. Dwa ruchy do tyłu, trzy w bok, obrót. Ona wiruje, ja ją łapię, przyciągam do siebie, trzymam w pasie, przechylam. Jej piersi dotykają mojego torsu, czuję ich sprężystość i miękkość. Widziałem, jak na mnie patrzy i dostrzegłem coś w jej oczach. Ona mnie nie nienawidziła, o nie. Pochyliłem się nad jej ustami, otworzyła je leciutko. Widziałem, jak drżą. Jej oczy zrobiły się jeszcze większe. Poczułem jej zapach, już prawie, o kurwa, prawie poczułem jej smak. Smak, którego nigdy nie zapomniałem. Słodki i cudowny, pociągający i sprawiający, że chciałem jej tylko dla siebie. Chociaż wiedziałem, że jestem przekleństwem i nie zasługuję na taką kobietę. Ale spierdoliłem to. Teraz chciałem ją tylko poczuć i widziałem, że ona także tego chce. Złapałem ją mocniej, wyprostowałem się, przyciągnąłem do siebie. Moje dłonie wylądowały na jej biodrach, a twardy fiut wbił się w jej brzuch. Czułem to, ona także. Jej policzki spurpurowiały, a ja zrobiłem się jeszcze twardszy. Chciałem jej, kochałem ją. Była moją nemezis i moim przekleństwem, a także wyrzutem sumienia, przez który nigdy nie będę mógł z nią być. Ale teraz nie myślałem jasno, bo oto zaraz znowu miałem poczuć jej smak. I kiedy już miałem dotknąć jej ust, drzwi się otworzyły i usłyszałem głos instruktorki. Poćwiczyliście? No to teraz wspólne tańce. Odskoczyliśmy od siebie, a Ewa pochyliła się, udając, że poprawia coś przy bucie. Ja wcisnąłem dłonie w kieszenie i patrzyłem obojętnie na Gabriela i Kalinę wchodzących za instruktorką. Dostrzegłem zmrużone oczy kumpla, on uniósł brew, a ja patrzyłem na niego beztrosko. Chociaż doskonale wiedziałem, że on wie, że ja... że odjebało mi na punkcie tej dziewczyny. Ale potem nic już się nie działo. Tańczyliśmy, nawet żartowaliśmy, a Ewa unikała mojego wzroku. Ja w sumie także starałem się na nią nie patrzeć, bo za każdym razem, gdy skupiałem się na jej pięknej twarzy, czułem, że chcę ją zabrać z tej cholernej szkoły tańca, zawieźć do swojego apartamentu, całować, pieścić, kochać i mieć tylko dla siebie. Co było idiotyzmem i nierealnym marzeniem. Właśnie tak. Ewa musiała pozostać moim niespełnionym marzeniem. Tak będzie lepiej dla mnie, a na pewno dla niej. Kiedy skończyliśmy lekcję, szybko się ze wszystkimi pożegnałem i starając się nie patrzeć na Ewę, prawie wybiegłem z budynku. Ruszyłem do samochodu, aby trochę ochłonąć. Potem zahaczyłem o pierwszy lepszy sklep spożywczy. Kupiłem orzeszki w miodzie i pochłonąłem całe opakowanie. Jestem cukrowym ćpunem, jak kiedyś nazwał mnie Gabriel. Poczułem się nieco lepiej, więc pojechałem na Nowowiejskiego. Musiałem zrobić porządek z tymi głąbami. W apartamencie byli Rudy, Bokser, Morda, Gajor i Siekierski. Wielki mięśniak, na którego mówią Siekiera. Jego bas dudnił w korytarzu, kiedy opowiadał, jak dzień wcześniej bzykał jakąś pannę, a potem zabrał jej bieliznę i spodnie i nie chciał oddać, a ona nie miała jak wyjść. No imbecyl. Kiedy wszedłem do środka, żołnierze stanęli na baczność, a Gajor podszedł do mnie i się przywitał. Stało się coś? Zapytał. Po pierwsze, powiedz temu debilowi, że jak jakaś panna oskarży go o gwałt, to go osobiście zakopię żywcem na Morasku. Siekiera zamrugał i patrzył na mnie, przerażony. Ale szefie... zaczął. Podszedłem do niego, był ode mnie nieznacznie wyższy. Chyba miał ze 2 metry, bo ja sam miałem prawie 1,90 m. Spojrzałem w jego pozbawione intelektu oczy. Kto ci się pozwolił, kurwa, odzywać? Do szefa mówisz bez pozwolenia? Nie znasz zasad? Warknąłem.
Ale... jęknął, wpatrując się w Gajora. Sorry, szefie, to prosty chłopak, nauczymy go. Tłumaczył tamten.
Zrób to, bo na drugi raz ty dostaniesz wpierdol za swojego niedouczonego chłopaka. Rudy, chodź tutaj. Kiwnąłem w stronę starszego żołnierza. Dostrzegłem strach w jego oczach i od razu poczułem się lepiej.
O tak, tego mi było trzeba. Zjebać któregoś gnojka i zapomnieć o pięknej dziewczynie z długimi czarnymi włosami.
Tak, szefie? Powiedział karnie. Pozostali stali i gapili się z ulgą, że nie przyjebałem się do nich. Dlaczego sterczysz pod domem mojej Ewy? Spytałem, nawet nie zastanawiając się nad tym, jak sformułowałem to zdanie. Poza tym te ameby miały wykonywać polecenia, a nie interesować się moim pojebanym życiem osobistym. Dla nich Ewka była świętością.
Ale co? Ściągnął brwi.
W piździe szkło! Co robiłeś pod domem Ewy?
Ale kiedy?
No nie, kurwa. Nie wytrzymam dzisiaj z wami. Zerknąłem na zegarek. Musiałem lecieć do Gabriela, bo mieliśmy do omówienia temat związany z przejęciem Magnolii. Gajor, bokser i siekiera ze mną. Na dół. A ty, Rudy, sterczysz w oknie i obczajasz lokal. I zastanów się, co mi powiesz, kiedy następnym razem spytam, dlaczego straszysz porządną dziewczynę. Warknąłem. Rudy zbierał się, by coś powiedzieć, ale na widok mojej miny tylko zacisnął usta. Chyba nie chciał dostać w baniak. Wyszliśmy. Siekiera z bokserem szli przodem, a ja z Gajorem za nimi. Zerknąłem na mojego kaprala. I nie drżyjcie, ryjów, po nocach. Na dole mieszkają ludzie, niepotrzebne nam psy na karku. Zeszliśmy piętro niżej.
To jakaś suka z tego kwadratu się przyjebała.
Burknął siekiera, gdy spojrzał na mnie, pochylił głowę i natychmiast się zamknął. W tym samym momencie na schodach zobaczyłem Ewę, która dźwigała jakieś siatki. Kiedy mnie dostrzegła, postawiła zakupy na ostatnim stopniu i pokręciła głową. Widziałem w jej oczach zaskoczenie i złość. Wyglądała zachwycająco. Potem spojrzała na siekierę i dostrzegłem w jej ślicznych tęczówkach wściekłość. A wtedy ten debil powiedział:
to ta niedojebana lalka.
Co ty tutaj robisz, Daniel? Ewa nie zwróciła uwagi na tekst mięśniaka, tylko utkwiła wzrok we mnie. Całkiem cię porąbało? Najpierw twój koleżka mnie pilnuje na dole, teraz ty stoisz pod moimi... Nagle w jej oczach pojawił się błysk zrozumienia.
O nie! Apartament na górze jest twój? To twoi niewychowani koledzy?
Zmarszczyła czoło. Masz przejebane! Bokser klepnął siekierę i zszedł dwa stopnie niżej.
Ale co?
Chodź tutaj, siekiera, do mnie już! Powiedziałem spokojnym tonem. Moi ludzie doskonale wiedzieli, że gdy tak mówię, nie kończy się to dobrze.
Ale szefie!
Zaczął. Jak nazwałeś tę panią? Przerwałem mu. Siekierski chyba zaczynał coś rozumieć. Zapewne szare komórki jeszcze całkiem nie zmutowały od walonego na siłowni teścia i dostarczyły właścicielowi info, jak głęboko tkwił w czarnej dupie.
Ja...
Na kolana. Rozkazałem zimnym tonem. Daniel. Ewa złapała mnie za ramię. Jej dłoń była tak ciepła, miałem na sobie tylko t-shirt z krótkim rękawem, a dotyk jej palców sprawił, że poczułem się jeszcze bardziej nabuzowany.
Na kolana,
powtórzyłem. Wielkolud klęknął, patrząc ze skruchą na mnie i na stojącą obok mnie dziewczynę.
Daniel, proszę.
Objąłem ją i ścisnąłem lekko. Chyba zrozumiała i zamilkła. Spojrzałem na klęczącego przed nami mięśniaka.
A teraz powiedz, że jesteś skutasiałym debilem i przepraszasz panią Ewę za swoje zachowanie, hałas, utrudnianie życia i za to, że twoja matka zapomniała w ciąży jeść kwas foliowy i dlatego nie masz teraz połowy mózgu.
Powiedziałem uprzejmym tonem. Widziałem, że z każdym wypowiedzianym przeze mnie słowem siekiera robi się coraz bardziej blady i przerażony. Moi ludzie stali bez słowa, ich twarze były jak wykute z kamienia. Wiedzieli, że w tym momencie lepiej się nie odzywać i nie reagować.
I ja jestem kutasem i bardzo przepraszam, panie Ewo, że utrudniłem życie i za hałas, i że moja matka nie wzięła kwasu z folii, ale ona nie była narkomanką, tylko alkoholiczką, a teraz już nie żyje, ale przepraszam, nie wiedziałem, że jest pani kobietą pana diabła, znaczy szefa i wcale nie jest pani suką ani dupą, znaczy dupą tak, ale taką porządną, bo to szefa.
Zamotał się, pochylił głowę i wyglądał jak wielka góra nieszczęśliwych mięśni. Ewa westchnęła.
Nie gniewam się i niech już pan wstanie z tej posadzki.
Siekiera spojrzał na mnie, a ja kiwnąłem głową i warknąłem do nich wszystkich. Wypierdalać na dół i czekać przy wejściu? Zeszli tak szybko, jakby się im w dupach zapaliło. Puściłem Ewę i sięgnąłem po jej torby. A ona tylko wpatrywała się we mnie z uwagą. W końcu zmarszczyła czoło i spytała cicho, ale bardzo dosadnie.
Czym ty do diabła się zajmujesz, diabeł?